Poseł Jan Dziedziczak z parlamentarnego, przewodniczący parlamentarnego zespołu na rzecz ochrony życia i rodziny, nasz gość. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Panie pośle, mianowanie Małgorzaty Fuszary, która stała się pełnomocnikiem rządu, to efekt porozumienia premiera Donalda Tuska z feministkami, zwłaszcza z Kongresem Kobiet. To jest taki ukłon w stronę lewicowego elektoratu, by pani Fuszara przejrzała to czy tamto, zaproponowała to czy tamto, a przede wszystkim by pilnowała Donalda Tuska, by z tych zobowiązań się wywiązał. Właśnie z tych zobowiązań się wywiązał, bo inne przychodzą mu nieraz z trudem.
No niestety w ten sposób to jest odbierane. Pani profesor Fuszara od lat zawodowo zajmuje się ideologią gender. I ze wszystkich publikacji, wypowiedzi można wnioskować, że jest zdecydowaną zwolenniczką tej ideologii. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak tą nominację przyjęły środowiska feministyczne. Przyjęły je z ogromnym entuzjazmem, choćby pani Sztuka, inne osoby z tego środowiska wypowiadają się w samych superlatywach, że to jest bardzo dobra wiadomość dla środowisk feministycznych. One nazywają to środowisk kobiecych, no ale to jest takie samozwańcze reprezentowanie się. Ale w praktyce są to środowiska skrajne, feministyczne, tak samo Kongres Kobiet, samozwańczo reprezentujący wszystkie kobiety, a de facto będący dość niedużą grupą radykalnych feministek, również z entuzjazmem przyjął tą nominację pani profesor, która od lat zajmuje się właśnie ideologią gender. Zwróćmy uwagę w ogóle na historię idei pełnomocnika do spraw równego traktowania. Proszę zwrócić uwagę, że to stanowisko wprowadził dopiero rząd SLD, rząd lewicowy. Tam była na tym stanowisku choćby pani profesor Magdalena Środa, znana ze swoich chyba najbardziej radykalnych wypowiedzi. Później za rządów Prawa i Sprawiedliwości to stanowisko zlikwidowano, zajęto się pracami na rzecz rodziny, tak jak to było wcześniej. I rząd Platformy Obywatelskiej przywrócił stanowisko zamiast stanowiska pełnomocnika rządu do spraw rodziny, właśnie do spraw równego traktowania. No i teraz widzimy tak naprawdę, że historia zatoczyła koło. Oto na tym stanowisku jest osoba o poglądach zbliżonych do Magdaleny Środy, czyli mamy raz stanowisko zamiast pełnomocnika do spraw rodziny, pełnomocnika do spraw równego traktowania, jak za najgorszych rządów lewicy w Polsce. I jeszcze na tym stanowisku jest osoba wystawiona, porównywalna z panią profesor Środą w poglądach na wiele rzeczy, którymi się będzie zajmować, a więc również najbardziej lewicowy, radykalny kandydat, jaki był w ostatnich latach. To wiele mówi o rządzie Donalda Tuska, to wiele mówi o jego kondycji, ale to też wpisuje się w całą akcję, którą widzimy na własne oczy w ostatnich już teraz, nie tylko tygodniach, ale miesiącach.
Panie pośle, bo jaki model rodziny, ale tym samym jaki model mężczyzny, kobiety prezentuje pełnomocnik do spraw równego traktowania? No tym samym rząd Donalda Tuska w całości, to znaczy PO i PSL, powiedzmy sobie tutaj uczciwie, bo nie można tylko patrzeć na PO. Jest jeszcze PSL, który jest takim, można powiedzieć, listkiem figowym tych wszystkich poczynań, które rząd Donalda Tuska podejmuje. Jaki model rodziny jest prezentowany? Czy to jest model rodziny prorozwojowy? Bo Donald Tusk ma pełne usta oczywiście mówienia o polityce prorodzinnej, o rozwoju rodziny, o dobrobycie, o kraju, o tym, o tamtym, o siamtym, ale w rzeczywistości jak ten model wygląda? Czy to jest rodzina, która się będzie rozwijała, która będzie chciała mieć dzieci, która będzie chciała zostawać w Polsce? Czy to będą rodziny, które będą rezygnowały z dzieci, albo które będą rezygnowały z obywatelstwa polskiego, zostając na przykład poza granicami i przejmując obywatelstwo tamtych krajów. Zresztą tam liczy się już też fakt sam zamieszkania, prawda, nawet w wyborach europejskich.
Punktem wyjścia prac takiego pełnomocnika nie jest rodzina. Jak wiemy, takiego pełnomocnika zlikwidowano, ale właśnie równe traktowanie. Ta równość wynikająca z ideologii gender, która zakłada, że mężczyzna i kobieta różnią się jedynie w sensie mentalnym elementem wychowania kodu kulturowego, który dana osoba otrzymała. Równie dobrze, gdyby mojego chłopca wychowywano na kobietę, to on miałby cechy dzisiaj zachowania, świadomości jak kobieta. Gdyby małą dziewczynkę wychowywano jak mężczyznę, to byłby to de facto mężczyzna. No, znaczy relatywizowanie wszystkiego i tak naprawdę konfrontacja z prawami natury, z prawem naturalnym jest w tej polityce bardzo widoczna. Punktem wyjścia nie jest rodzina. Rodzina nie jest priorytetem w opiece państwa, w polityce takiego pełnomocnika, tylko priorytetem jest komfort życia, samorealizacja. Rodzina w tym sposobie myślenia wręcz te, w cudzysłowie mówiąc, wartości nadrzędne, jak komfort życia czy samorealizacja, ograniczają. No i to jest coś naprawdę niebezpiecznego. Proszę zwrócić uwagę, że pani profesor Fuszara wspólnie na konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem ogłosiła, że jej głównym priorytetem poza budową sieci pełnomocniczek do spraw gender, czy tam równego traktowania, równego traktowania, ale wiemy, co za tym się kryje, na poziomie każdego województwa. Zobaczcie państwo, jakie to olbrzymie koszty, jaka sieć administracji dodatkowo takiej, powiedziałbym, genderowej policji, to jeszcze głównym priorytetem uznano jak najszybszą ratyfikację konwencji Rady Europy do spraw przeciwdziałania przemocy, która to zakłada, że główną przyczyną przemocy domowej czy przemocy w rodzinie, jak część tych ideologów to nazywa, tak, jeszcze starając się w czarnym świetle rodzinę przedstawić. Więc główną przyczyną przemocy domowej jest, uwaga, rodzina, tradycja i Kościół katolicki. W ten sposób wprost jest to zapisane w Konwencji Rady Europy do spraw przeciwdziałania przemocy domowej, że to są przyczyny przemocy, brutalności w domach. Tymczasem wystarczy, że każdy z naszych słuchaczy przeanalizuje wiadomości, jakie słyszy w radio, w telewizji na temat, nie wiem, że ktoś skatował dziecko, tak? Czy słyszymy, że to ojciec skatował swoje dziecko? Nie. Najczęściej słyszymy, że pijany konkubent matki skatował dziecko, bo tam za głośno płakało. Mówię o takich patologicznych, dramatycznych wydarzeniach. Czyli co? Pijany konkubent matki, czyli co? Ani nie ma małżeństwa, ani nie ma rodziny, po prostu któryś tam w jakichś melinach z panów przychodzi, czyli co, no przyczyną przemocy jest właśnie kryzys rodziny, jest alkohol, jest nieposzanowanie tradycji, tradycyjnych wartości. No tymczasem ideolodzy lewicy i niestety pani profesor Fuszara i pan premier Donald Tusk wpisują się w tą myśl, chcą za wszelką cenę wprowadzić tą konwencję, która będzie zmuszała do choćby donosów sąsiadów na to, co dzieje się w naszych rodzinach, czy nawet członków rodzin. I niestety, podkreślmy to, w tych wszystkich głosowaniach PSL jako koalicjant lojalny wspiera rząd Platformy Obywatelskiej. To jest wspólny rząd, oni wspólnie ponoszą odpowiedzialność i naprawdę, ja już nie mówię, że PSL powinien lansować inną wizję, ale przynajmniej nie wspierać tego. Przynajmniej powinien to zablokować. Po co na siłę wprowadzać tą inżynierię społeczną, tą lewacką ideologię? Czy nie ma innych problemów w Polsce? Czy trzeba budować na przykład tą sieć pełnomocników do spraw gender? No naprawdę PSL, łagodnie mówiąc, mógłby się przynajmniej sprzeciwić temu i choćby te pieniądze przeznaczyć na coś innego, ale podkreślmy, to dzieje się wszędzie. No, sprawa profesora Chazana jest też tego ewidentnym przykładem.
No właśnie, dzisiaj profesor Chazan ma się odwołać od decyzji prezydent Warszawy dotyczącej zwolnienia go z funkcji dyrektora. No kazus, że dwa dni po zwolnieniu profesora Chazana w szpitalu Świętej Rodziny dokonuje się zabiegu zabicia dziecka, to są pytania. I dlaczego, panie pośle, pana zdaniem, jako przewodniczącego tego zespołu, no jest tak, że w szpitalu Świętej Rodziny ma dokonywać się aborcji. Dlaczego na Placu Zbawiciela ma stać jakaś ideologiczna, sprzeczna z samą nazwą placu? To co, mamy zmieniać nazwy placów, mamy zmieniać nazwy szpitali, czy po prostu nie przeprowadzać tych chorych zmian, które de facto niszczą tożsamość człowieka?
Oczywiście, że po prostu powinniśmy zachować normalność i tolerancję, bo proszę zwrócić uwagę, że jak słusznie ojciec zauważył, ta ideologia lewacka, lewicowa, skrajna nie realizuje się w miejscach neutralnych. oni wchodzą konfrontacyjnie w miejsca dla nas święte. Tak? Dlaczego tęcza, symbol środowisk, prawda, homoseksualnych, konfrontacyjny symbol kulturowy z naszą filozofią życia, naszą tożsamością, nie staje neutralnym miejscem, tylko staje ostentacyjnie na placu Zbawiciela, tak? Bo tak wygląda ich tolerancja. Ich tolerancja to nie jest szanowanie poglądów innych, tylko to jest pewien wytrych retoryczny do narzucania na siłę pod terrorem politycznej poprawności swojej lewackiej ideologii. I tak samo jest w Szpitalu Świętej Rodziny, gdzie pan profesor Chazan za swoje poglądy został de facto usunięty i w tym miejscu w sposób, prawda, ostentacyjny dokonano zabójstwa dziecka zaraz po tym usunięciu dla zasady. Ja podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Ochrony Życia i Rodziny, na który zaprosiliśmy pana profesora Chazana, pytaliśmy, ile szpitali jest w Warszawie. No w Warszawie jest, powiedziałbym, kilkanaście szpitali. Dlaczego rodzice tego dziecka na siłę chcieli akurat w tym jednym szpitalu, gdzie nie zabija się dzieci, właśnie tam chcieli zabić, tak? Właśnie tam, łamiąc sumienia lekarzy, domagając się, żeby ktoś musiał ze swoich wartości rezygnować, łamać swój moralny kręgosłup. No to jest po prostu, no tak wygląda ta tolerancja. No każdy w Warszawie wie, w którym szpitalu są zabijane dzieci nienarodzone, a tu ostentacyjnie, celowo, że tak powiem, domagano się, żeby w tym jednym, gdzie się nie zabija, żeby tam koniecznie zabijano. I no i niestety działania wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej pani Gronkiewicz-Waltz, ale też działania choćby wojewody Kozłowskiego, reprezentanta rządu PO-PSL wobec szpitala w Wołominie, gdzie tak samo lekarze podjęli decyzję, że nie będą zabijać nienarodzonych, jest czymś haniebnym. To jest łamanie kręgosłupów i łamanie polskiego prawa. Zobaczycie państwo, że to odwołanie pana profesora Chazana może mieć bardzo interesujące następstwa. Kto wie, czy pan profesor nie wróci do pracy, bo wszystko wskazuje na to, z tych informacji, które uzyskaliśmy w czasie posiedzenia zespołu, że pan profesor Chazan został odwołany przez panią Gronkiewicz-Waltz niezgodnie nawet z aktualnie obowiązującym prawem, że nawet tu złamano prawo. No, zwróćmy uwagę, że pan profesor Chazan został odwołany choćby w momencie, kiedy dopiero w połowie był przeprowadzany audyt, czyli nawet nie skończono sprawdzać, w jakim stanie jest szpital, a profesor Chazan już został odwołany, co oczywiście pokazuje, że to nie miało w najmniejszym stopniu związku z kwestiami merytorycznymi, chodziło po prostu o ideologiczną nagonkę.
Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, a wojewoda, ten, który właśnie Wołominem się zajął i decyzjami lekarzy i rady tamtejszej, to skąd on jest?
Wojewoda jest z Platformy Obywatelskiej, ale jest to reprezentant rządu PO-PSL, bo pamiętajmy, wojewoda to jest na terenie danego województwa reprezentant rządu, tak? Marszałek sejmiku, marszałek województwa to są osoby wskazane jakby samorządowo przez radnych wojewódzkich, natomiast wojewodowie to są reprezentanci rządu na danym terenie, więc on reprezentuje premiera Tuska, koalicję PO-PSL, no i tak ten reprezentant się zachowuje. Po prostu represje wobec ludzi wierzących. Represje. Jesteśmy w takich czasach, że to już widać na bieżąco, tylko ja myślałem, że takie represje będą, jak dojdzie do władzy lewica, tymczasem de facto po owocach ich poznacie, no de facto tą wojnę mamy już w tej chwili i Donald Tusk naprawdę jest na czele pewnej krucjaty, antykrucjaty przeciwko ludziom wierzącym, przeciwko wartościom, przeciwko życiu.
To jeszcze dwa słowa o szkole, panie pośle. Pojawiły się w czerwcu formularze, w którym zamiast dane ojca, dane matki, czy tam imię ojca, imię matki, pojawiły się imię rodzica pierwszego, imię rodzica drugiego. Później mamy elementarz, który rząd chce, jak mówi propagandowo, za darmo, ale wiemy, że nie ma nic za darmo, że to jest po prostu z naszych pieniędzy finansowane i tyle. Gdzie między innymi konsultantem jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pani dr Iwona Chmura-Rutkowska, Kwiatkowska, szerzej znana z propagowania eksperymentów nad płcią kulturową. No wszędzie ci genderyści po prostu są na każdym szczeblu tak naprawdę gdzieś tam umieszczeni i oni są tymi, którzy są tymi gatekeeperami, tak? Czy tymi bramkarzami, którzy albo coś wpuszczą, albo nie wpuszczą, albo przepuszczą, albo nie przepuszczą. I jak nie dostanie się genderowej pieczątki, to po prostu taki elementarz za nasze pieniądze nie wejdzie do obiegu. Zresztą w sprawie elementarza, nie wiem, czy pan słyszał, panie pośle, tam niektórzy mówią, że to jest infantylna chińska tandeta pisane na kolanie, że bardzo wiele metodycznych błędów, że są błędy ortograficzne, szkoły katolickie nie chcą tego elementarza. Kluzik-Rostowska ma problem z dystrybucją tego elementarza, więc widać jaka ideologia przyświeca wprowadzaniu tego elementarza. Nie merytoryka znowu, ale ideologia.
Tutaj się nakładają dwa elementy. Znaczy, pierwszy to jest to, że rząd nagle sobie przypomniał przed pewnym cyklem wyborczym. Przypomnę, przed nami trzy bardzo ważne pojedynki wyborcze, wybory samorządowe już jesienią tego roku, następnie latem wybory prezydenckie, latem 2015 roku i jesienią 2015, jeżeli nic wcześniej nie będzie, wybory parlamentarne. Nagle po 7 latach rządów rząd sobie przypomniał, że warto może zrealizować pewien projekt, który myśmy zapowiadali od wielu lat w programie, czyli po prostu darmowy podręcznik. I nagle, tak, 7 lat nic nie robiono w tej sprawie, ale przed wyborami nagle rzucono hasło. No, typowe, tak, rzucajmy hasło tuż przed wyborami, robimy wszystko pod wybory, pod interes partii wyborczy, a nie dla Polski. No skutki są takie, jakie są, dokładnie o czym ojciec mówił, że jest to tandeta, błędy merytoryczne, dobry podręcznik, pisze się kilka lat, a nie kilka, dwa czy trzy miesiące. No i mamy tego skutki. No ale jest jeszcze drugi wątek, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, co ojciec podkreślał, no wątek ideologiczny, tak. Na ten podręcznik pod przymusem zbierane są nasze pieniądze w postaci podatków. On nie jest za darmo, on jest z naszych pieniędzy. I teraz co w tym podręczniku jest? No jest w czystej postaci ideologia gender, ideologia antycywilizacyjna, antykulturowa. Ja przypomnę, że na szczęście tutaj były zmasowane protesty rodziców i innych środowisk. Chciano wykreślić święta Bożego Narodzenia, żeby Bożego Narodzenia to sformułowanie nie było używane. Tu na szczęście udało nam się w ostatniej chwili to zmienić, ale tego typu kwiatków było więcej i no niestety te wszystkie genderowe pułapki to jest zakorzenianie ideologii gender już wśród najmłodszych. To jest niestety model, który widzimy na zachodzie Europy, gdzie właśnie choćby skrajna seksualizacja czy właśnie inne elementy ideologii gender, zmiana ról społecznych, wymuszanie ról społecznych, tam, prawda, słyszeliśmy o tych choćby elementach, gdzie chłopcom zakłada się sukienki, a dziewczynkom każe się bawić w rycerki, które ratują księcia, tak? Dziewczynki ratują księcia jako i walcząc tam z jakimiś potworami. Czyli ewidentne, prawda, złamanie ról społecznych i tu tak samo, no przypadek, że nie można w opowieści w podręczniku napisać, że mama gotowała obiad, a tata naprawiał samochód, no najwyraźniej trzeba będzie być może napisać, no nie wiem, bo jeszcze tego nie ma końcowego efektu, ale że to tata gotował obiad, a mama naprawiała samochód, no ale no po prostu i nie dziwię się, że wiele szkół nie chce i bezczelne tłumaczenie Ministerstw Edukacji Narodowej, że jeżeli ktoś nie chce, nie jest zmuszony, może sobie wybrać inny podręcznik. Czyli jak to wygląda, że my płacimy za tak zwany darmowy podręcznik, tak, utrzymywany z naszych podatków, ale jeżeli nie zgadzamy się na skrajnie lewacką ideologię płynącą z tego podręcznika, to możemy oprócz tego, że zapłaciliśmy za w ramach podatku za ten tak zwany darmowy podręcznik, jeszcze kupić za dodatkowe pieniądze podręcznik normalny. Tylko no bądźmy uczciwi, społeczeństwo, Polacy są w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, jest bardzo zła sytuacja gospodarcza. Jeżeli komuś się powie z rodziców, zwłaszcza tych, którzy mniejszą uwagę niestety zwracają na takie elementy, że rezygnuj z tak zwanego darmowego podręcznika i kupuj podręcznik, za który trzeba zapłacić tam x złotych, kilkadziesiąt złotych, to będzie naprawdę, naprawdę trudno i trudno się dziwić. No, rodzice nie mają pieniędzy na podręczniki. To jest ta pułapka rządu. To jest ta bardzo niebezpieczna sytuacja, którą rząd wytworzył. Niby jest wolność, ale tak naprawdę wolności nie ma i jest pewien przymus ekonomiczny zmuszający do korzystania z lewackich, zmieniających pogląd dziecka już u podstawy podręczników.
U mnie mama gotowała obiad i mi smakował, tata naprawiał motor, bo samochodu nie mieliśmy i też jeździł i wszyscy byli zadowoleni.
Ja. Jakoś jest tak, że dokładnie, że wszyscy zawsze byli zadowoleni, ale teraz są ludzie, którzy chcą nas uszczęśliwić na siłę. No i niestety wracamy tutaj do Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina. Oni też chcieli uszczęśliwiać na siłę, stworzyć nowego człowieka. Jak to się skończyło? Tak jak zawsze, kiedy Pana Boga nie stawia się na pierwszym miejscu.
A rodzic A to jest matka, czy jest ojciec? Bo jeżeli A jest przed B, no to ktoś musi być zawsze pierwszy.
No właśnie, to jest ta pułapka. Oczywiście czasem te takie elementy propagandy, ideologii wręcz stają się tragikomiczne. No i niestety te formularze, które rząd nam przygotował, że w miejsce matki, ojca wpisuje się rodzic 1, rodzic 2, no to jest niestety fundament pod dalsze zmiany inżynierii społecznej, bo tu chodzi o to, żeby w przyszłości, kto wie, czy nie unikać trudnej sytuacji, kiedy byłoby dwóch tatusiów czy dwie mamusie. Niestety to się dzieje na naszych oczach. Myśmy się z tego zawsze śmiali przez dziesięciolecia, ostrzegali przed tym przez dziesięciolecia. Tymczasem to dzieje się teraz, w 2014 roku w państwie polskim zaczyna się. Zaczyna się, więc bądźmy tutaj czujni i miejmy siłę, odwagę, energię, żeby się sprzeciwiać temu.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Dziedziczak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.